Witam Państwa, kochany Siemysław Pilk. Proszę Państwa, z oniemieniem, onieśmieleniem i zdumieniem, osłupieniem przeczytałem artykuł w Der Onet, w niemieckim portalu dla Polaków. Chiny albo limit kadencji, albo reformy. To jest niestety tytuł redakcji. Głupi, beznadziejny, tępy, podobnie jak lit. W związku z tym tą całą rzecz, to wszystko opuszczam. Natomiast zacytuję Państwu artykuł pani profesor ekonomii z London School of Economics. No, zaczynają się śmieci niemieckie. Proszę Państwa, pani Jean Kiyu jest profesorką ekonomii w London School of Economics. Ja myślę, że niewiele z Państwa wie, co to za uczelnia. To jest uczelnia, z której wywodził się pan profesor Gomułka. Profesor Gomułka, nie Władysław Gomułka, tylko profesor Gomułka. Jedynie nazwisko zbieżne. A człowiek, znaczy nie jestem pewien, ale chyba to nie ma nic. Zresztą wszystko jedno, obojętne. Był, nie był. Ma co wspólnego z Władysławem, czy nie, jest nieobojętne. W każdym razie bardzo dobry polski ekonomista. A London School of Economics jest być może, no sądzę, że najlepszą uczelnią ekonomiczną na kontynencie europejskim. Ta pani jest Chinką i z ogromną przyjemnością anonsuję Państwu jej artykuł, jak mówię, bez wtrętu w redakcji Der Onet, tylko to, co ta pani napisała. Jej artykuł opierał się na tym właśnie stwierdzeniu zachodniaków, że albo limit kadencji, albo limit kadencji, albo reforma. I słuchajcie Państwo, naprawdę warto. Długie sprawowanie rządów przez tą samą osobę nie jest zupełnie nieznane na Zachodzie. Na przykład niemiecka kanclerz Angela Merkel właśnie rozpoczęła czwartą, czteroletnią kadencję, a większa część Europy zareagowała na to raczej z zadowoleniem niż słowami krytyki. Oczywiście ludzie Zachodu mogą argumentować, że Merkel ma mandat wyborczy, podczas gdy Xi takiego mandatu nie ma. Ale demokratyczne wybory nie są jedyną gwarancją odpowiedzialnych rządów. Według prawie wszystkich sondaży na świecie skala aprobaty dla Xi przekracza w Chinach poziom akceptacji dla prezydenta USA Donalda Trumpa i brytyjskiej premier Theresy May razem wziętych. Chociaż mogą być powody do obaw, że chińska polityka zmieni się na gorsze, to samo jest w przypadku Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii. Limit kadencji to w zasadzie arbitralne ograniczenie, które nie jest potrzebne, aby w Chinach był kompetentny i elastyczny rząd. W rzeczywistości ograniczenie takie może być niekorzystne, bo skraca liczbę kadencji skutecznych przywódców, prowadząc do zaburzeń w polityce, a nawet do chaosu politycznego. W USA już dawno dostrzeżono tę zależność. Alexander Hamilton, jeden z ojców założycieli Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, pisał, że konieczne jest umożliwienie przywódcom rozwinięcia talentów i stanowczości, aby jak najlepiej wykonywali swoje zadania. Dzięki temu mogą udowodnić przed narodem swoje zalety, zaś ten może zdecydować o przedłużenie przydatności talentów i zalet swoich przywódców i zapewnić rządowi atut trwałości mądrego systemu kierowania. Jednak w 1947 roku, po czterokrotnej kadencji prezydenta Franklina Delano Roosevelta, Kongres uchwalił 22. poprawkę do Konstytucji Stanów Zjednoczonych, która do jej ratyfikacji w 1951 roku pozwalała prezydentom USA pełnić urząd przez najwyżej dwie kadencje, która od jej ratyfikacji. Stała za tym idea uczynienia zalety z niedoświadczenia. Powtarzam jeszcze raz. Stała za tym, czyli ograniczenie kadencji, za tym idea uczynienia zalety z niedoświadczenia. Jednak większość nowych prezydentów właśnie popełnia znaczące błędy już na starcie kadencji. A teraz jest tych początków urzędowania więcej. Gdyby w Stanach Zjednoczonych nie było limitu kadencji, to być może nie byłoby dziś prezydenta Trumpa. Ale trzeba również zaznaczyć, przyznać, że ograniczenie liczby kadencji ma swoje zalety. Deng Xiaoping wprowadził taki limit do chińskiej konstytucji po rewolucji kulturalnej, aby uniemożliwić w przyszłości brutalne i chaotyczne rządy dyktatorów. Jednak nowe pokolenie chińskich przywódców jest na tyle dobrze wykształcone, ale również dobrze zna normy i standardy międzynarodowe. W przeciwieństwie do twardogłowych ideologów z przeszłości, można po nich oczekiwać, że będą postępowali racjonalnie, inteligentnie i odpowiedzialnie. I tak właśnie jest. To jest moje już. Cytuję dalej. Jeśli spojrzeć na sytuację w tym kontekście, to zniesienie limitu kadencji umożliwi się kontynuowanie procesu kompleksowych reform, których realizacja zajmie długie lata. Jednak nie sprawi to, że zostanie on dożywotnim prezydentem, ani nie da mu nieograniczonej i niepodzielnej władzy. Powtarzam jeszcze raz. Jednak nie sprawi to, że zostanie on dożywotnim prezydentem, ani nie da mu to nieograniczonej i niepodzielnej władzy. Jego krytycy z Zachodu podkreślają, że przez ostatnie 6 lat Xi dołożył starań, aby skoncentrować władzę w swoich rękach. Do pewnego stopnia jest to prawda. Na przykład przejął podejmowanie decyzji w pewnych dziedzinach polityki gospodarczej, które do tej pory były domeną premiera. Jednak silny przywódca niekoniecznie musi być przywódcą autokratycznym, a w sytuacji, gdy gra toczy się o wszystko, potrzebny jest silny lider, aby zneutralizować różne rozbieżne interesy sprzeczne z niezbędnymi reformami. Xi wie, jakie przeszkody blokowały realizację jego inicjatyw podczas pierwszej kadencji i teraz jest zdecydowany je przezwyciężyć. W każdym razie nie jest to teatr jednego aktora, jak sugeruje wiele komentarzy za granicą. Połowa członków Stałego Komitetu Biura Politycznego KCKPH, najwyższego organu administrującego Chinami, nie jest nominatami wskazanymi przez Xi. Nie jest, powtarzam. Kompromisy konieczne były także co do stanowisk wielu wysokich rangów urzędników, w tym najwyższych członków rządu. Błędem było zakładanie, że skoro Chiny twierdzą, że nie będą kopiować zachodniego modelu politycznego, to nie funkcjonują w tym kraju ukryte procesy demokratyczne. To powtarzam Państwu wielokrotnie, szczególnie w okresie tak zwanych dwóch sesji. To już był mój dodatek. Cytuję, aczkolwiek przywódcy nie są wybierani bezpośrednio lub przez organ przedstawicielski, to ich działania są przedmiotem ścisłego nadzoru, na przykład przez lokalne, prowincjonalne oraz ogólnochińskie zgromadzenia przedstawicieli ludowych. Chiński rząd jest również wyjątkowo wyczulony na opinię obywateli w mediach społecznościowych. Ponadto mechanizmy kontroli i równowagi, choć nadal niewystarczające, zostały w ostatnich latach bardzo wzmocnione. Aby wprowadzić zmiany w polityce, wymagana jest jednomyślność w biurze politycznym partii, a zwłaszcza w stałym komitecie biura politycznego. A w sprawach najważniejszych decyzja należy do ogólnochińskiego zgromadzenia przedstawicieli ludowych, czyli najwyższego organu władzy państwowej. Jednocześnie nic nie stoi na przeszkodzie, aby delegaci na zgromadzenie wyrażali odmienne opinie, między innymi dlatego, że coraz powszechniejsze staje się tajne głosowanie. Istotną cechą tegorocznego ogólnochińskiego zgromadzenia przedstawicieli ludowych było zrezygnowanie z elektronicznego systemu głosowania na rzecz oddawania głosu na papierowych kartkach wrzucanych do urny wyborczej, co utrudnia rozpoznanie. Media zachodnie nie pierwszy raz patrzą na chińskie wydarzenia polityczne całkowicie odmiennie niż widzi się je w samych Chinach. Tutaj pauza. Czy nie o tym właśnie mówię? Media zachodnie, również polskie, nie pierwszy raz patrzą na chińskie wydarzenia całkowicie odmiennie niż widzi się je w samych Chinach. Wprowadzone przez Xi, dalej, w ostatnich latach posunięcia antykorupcyjne wzbudziły podejrzenia na Zachodzie, gdzie często uważa się, że są one środkiem do usunięcia ewentualnych rywali politycznych. Ale wśród prawie 2 milionów urzędników postawionych w skan oskarżenia z pewnością nie wszyscy byli przeciwnikami Xi. Oczywiście, że nie. Działaniami mającymi wykorzenić korupcję, Xi zasłuży sobie na duży szacunek i poparcie Chińczyków. Na Zachodzie, cytuję dalej, odpowiedzialność rządu jest ściśle powiązana z demokratycznymi wyborami. W Chinach jest ta funkcja, to funkcja tego, w jaki sposób i na ile dobrze rząd zaspokaja potrzeby i chroni interesy obywateli. Wziąwszy pod uwagę ogromną złożoność współczesnych Chin, nie wspominając już o najważniejszym dla rządu zadaniu utrzymania postępu w drodze do statusu kraju o wysokim dochodzie na mieszkańca, sukces może wymagać, aby przywódcy zajmowali swoje stanowiska dłużej niż wcześniej zaplanowano. A jeśli z historii najnowszej może wypływać jakaś nauka, to ostatnie zmiany przyczynią się do tego, że chiński system polityczny i gospodarczy będzie coraz bardziej stabilny, a jednocześnie w żaden sposób nie zagrozi poszanowaniu odpowiedzialności. Proszę Państwa, z przyjemnością, to koniec, z przyjemnością przeczytałem Państwu ten artykuł, tę wypowiedź pani Jin, profesorki ekonomii na London School of Economics. Z przyjemnością, jak powiadam, to znowu to bydło niemieckie się włączyło. A proszę Państwa, jedno nie ulega wątpliwości. Ta pani wie, co mówi. Powtarza to, co ja powtarzam codziennie. Ona to ujęła w jednym krótkim artykule i chwała jej za to, albowiem być może 90% ludzi nie zrozumiałoby, gdyby ujęła to trochę bardziej, w sposób bardziej poszerzony. Tak bym to mówił. Mili Państwo, cieszę się, gdy czytam takie artykuły, ponieważ ludzi w Chinach, ludzi takich męt społecznych z tytułami profesorskimi jak w Polsce, jest w cała fura. To jest być może znak naszych czasów, że im wyższe tytuły profesorskie, im właśnie wyższe stanowiska, tym do pewnego momentu oczywiście, tym człowiek jest, staje się większą gnidą. Daje mu to jakby pretekst do tego, żeby być wielką gnidą. Większy, jeszcze większy gnida. W Polsce to jest standard, w Chinach niestety też. Obserwuję to na co dzień. Natomiast od pewnego momentu w górę, no tam na całe szczęście nie ma tej targowicy takiej politycznej, bo być nie mogłoby. Mam nadzieję, że gdyby się pojawiła, to po prostu trafiłaby prosto pod pluton egzekucyjny, czyli tam, gdzie jest jej miejsce. Chciałbym powiedzieć, że ten artykuł sprawił mi ogromną radość. To był miód na moje serce. Właściwie tak naprawdę, gdybym miał w swoim, proszę Państwa, na swojej stronie chiński kanał informacyjny www.chińskikanałinformacyjny.pl jakieś takie czołowe miejsce, gdzie mógłbym przez dłuższy czas przechowywać jakiś znaczący artykuł, to bym nadał temu artykułowi właśnie taki znaczący udział wśród tych innych artykułów, albowiem on niesie ze sobą znaczące przesłania. Mam nadzieję, że wszyscy zrozumieli te przesłania. Bardzo bym tego sobie życzył. Dziękuję, kłaniam się, do usłyszenia.